igual nosotros. Chciałbym może za długo dzisiaj nie mówić, chociaż to zawsze tak wychodzi, że... Ale powiem tak, im więcej czytam, to zdaje się coraz mniej wiem. Tutaj może trochę przeinaczę, ale po pogrzebie tam ludzie szli, ktoś tam mówił, bo to z przekazu Dywonki. Wiem, na co trafała nie wygląda. W strasznym kościele ten Ziuchu był straszny i straszą, strasznie straszny. Ale ja też trochę o straszeniu chciałem dzisiaj, może. A może nie tyle o straszeniu, co... Czy my zdajemy sobie sprawę odpowiedzialności, jaka na nas ciągnie. Dzisiaj pragnę powrócić do przypowieści naszego Pana, które w tym roku tam wiele omawiałem. A teraz się pochylić nad jedną, która jest zapisana w Ewangelii Świętego Mateusza w 25 rozdziale. Którą to przypowieść i u nas się też różnie tłumaczy. Generalnie nasz ruch tutaj odnosi do przyszłości, do Królestwa Bożego. Ale myślę, że to nie jest tak. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie 10 panów. Nie o tym chcę. 10 panów mówiliśmy. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie, święci aniołowie z nim, wtedy usiądzie na stolicy chwały swojej. I będą zgromadzone przede wszystkie narody i odłączy je jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozy. I postawi owce swoje po prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo nam zgotowane od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem gościem, a przyjęliście mnie. Byłem nagim, a przychodziliście mnie. Byłem chorym, a nawiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy mu odpowiedzą sprawiedliwi, mówiąc: Panie, kiedy żeśmy Cię widzieli łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a napojiliśmy Cię, a kiedyśmy Cię widzieli gościem, a przyjęliśmy Cię, albo nagim, a przychodziliśmy Cię, albo kiedyśmy Cię widzieli chory, albo w więzieniu, a przychodziliśmy do Ciebie. A odpowiadając król, rzecze im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście to uczynili. A potem rzecze i tym, którzy będą po lewicy: idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem gościem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie przychodziliście mnie. Chorym w więzieniu, a nie odwiedzaliście mnie. Wtedy mu odpowiedzą i oni, mówiąc: Panie, kiedyśmy Cię widzieli łaknącym, albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie służyliśmy Tobie. Wtedy mi odpowie, mówiąc: zaprawdę powiadam wam, czegośćkolwiek nie uczynili jednemu z tych najmniejszych, i mnieście nie uczynili. I pójdą ci, tak w Gdańsku, tak na męki wieczne, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. I mniście różnie tę przypowieść naszego Pana tłumaczą. Niektórzy to tłumaczą, że to się odnosi do stosunku chrześcijaństwa do narodu izraelskiego. To naród izraelski to był i braćmi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak Pisma Święte mówi, on był Żydem, gdy przyszło wypełnienie czasu. Posłał Bóg Syna swego, który stał, narodził się z niewiasty, który stał się pod zakonem. Był Żydem, nie ulega wątpliwości. I wiele tych rzeczy, o których tutaj ta przypowieść mówi, w więzieniu, głodni, chłodni, to przez całe wieki, kiedy naród izraelski tak trochę na swoje życzenie, ale znosił te trudy, które Mojżesz im przepowiedział i oni to swoją drogą sami wybrali. W szczególności, kiedy przyszedł Holokaust. To tak bardzo często chrześcijaństwo nawet dokładało ręki do tego, aby tych Żydów pogłębić. Naprawdę niewielu było wśród społeczności chrześcijańskiej ludzi, którzy do tych braci Chrystusa wychodzili, ryzykowali nawet życie. W tej chwili niewielu takich żyje, ale też niedawno parlament izraelski bodajże to udziela takiego tytułu Sprawiedliwi wśród narodów świata i wyróżnia tych ludzi, którzy w szale Holokaustu pomagali Żydom. Gdy byliśmy w Izraelu, to widzieliśmy tam w tej dolinie, w Instytucie Yad Vashem, właśnie między naszych braci ciechanowskich, tabliczki, którzy ten tytuł czcigodny, trzeba powiedzieć, otrzymali. Niektórzy jeszcze inni bibliści mówią, że czegokolwiek żeście nie uczynili jednemu z tych braci moich, że to jest stosunek narodów, czy też i chrześcijaństwa, do wyznawców Jezusa Chrystusa. To, że ta przypowieść, tej przypowieści nie wolno jak gdyby przynosić do czasów Królestwa czy tysiąclecia, to wydaje mi się sam fakt, który o tym mówi. I przynajmniej to, co wiemy, to w tysiącleciu ani będzie chorób, ani więzień, ani prześladowań. Bo jak mówię o objawieniu świętego Jana, kiedy to tysiąclecie przyjdzie, to Bóg otrze wszelką łzę, będą warunki doskonałe. Dlatego myślę, że ta przypowieść odnosi się teraz, dzisiaj, do nas, do wyznawców Jezusa Chrystusa. Ta przypowieść mówi o wydarzeniach końcowych, kiedy to Chrystus przyjdzie po raz wtóry, aby każdemu oddać, jak mówi Pismo Święte, według uczynków Jego. Jest to takie trudne dla mnie, powiem, że im więcej czytam, tak jak mówiłem, można powiedzieć, że ale człowiekowi postanowiono raz umrzeć, a potem będzie sąd. I tak naprawdę my do końca nie wiemy, na czym ten sąd będzie polegał. Ale Pismo Święte wyraźnie przed tym sądem ostrzega. Ostrzega przed tym przyszłym sądem. Nie, aby po to, jak mówiłem na początku, aby ludzi zastraszyć, ale raczej uświadomić wszystkim ludziom to, że przyjdzie taki dzień, kiedy każdy za samego siebie będzie zdawał sprawę Panu Bogu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 14 rozdziale, w 12 wersecie, to tak to wyraźnie opisuje. Każdy z nas sam za siebie odda rachunek Bogu. Więc to sobie wyobrażam, że każdy z nas, tak jak mówi inny werset, musi stanąć przed stolicą Chrystusową i zdać rachunek z tego wszystkiego, co czynił gdzie? Tu w ciele. I za dobre rzeczy, i za złe. To tak jak mówiłem apostoł, to podkreśla w 2 Koryntian 5:10, że musimy wszyscy stanąć przed stolicą Chrystusową i każdy z nas musi odebrać zapłatę za to, co czynił w ciele dobre czy złe rzeczy. A więc z tego wersetu wynika również fakt, że ten dzień sądny nie musi być dniem strasznym. Może to być dzień i taki powinien, no, by był dla nas dzień błogosławiony. Za to, że w tym ciele jednak żeśmy może więcej dobrego uczynili niż złego. A więc dzień błogosławiony dla tych, którzy chcą w swoim życiu naukę Jezusa Chrystusa wpajać w czyn, ale dniem pomsty i gniewu Bożego dla tych, którzy są przeciwni, tak jak mówiliście do Tesaloniczan, apostoł Paweł, że kiedy Pan wstąpi, to w ogniu pojemnicy będzie oddawał karę tym wszystkim, którzy nie są posłuszni Ewangelii Jezusa Chrystusa. Analizując więc tą przypowieść, na co w szczególności powinniśmy zwrócić uwagę? Po pierwsze, tak jak mówiłem, raczej musimy przyjąć ten punkt widzenia, że ten sąd jest nad wyznawcami Jezusa Chrystusa. Znaczy, że sąd nie obejmie innych ludzi. Apostoł Paweł w liście do Rzymian na początku, kiedy tam opisuje pogan, to chociaż oni Chrystusa nie znali, to jednak poganie i te narody pogańskie na sercach miały coś, co się nazywa sumieniem. Z tego zdania Rachulek. Pan Bóg będzie każdego rozliczał. Wszyscy, którzy mają stanąć i wszyscy mają zdać rachunek, to czy wierzący, czy niewierzący. Jak to się będzie odbywało? Pan Bóg wie, jak to uczyni. My raczej powinniśmy się skupić nie na tym, jak to będzie wyglądało, tylko na ile będziemy przygotowani, aby ten rachunek z naszego życia zdać. Tym bardziej, że jak mówi apostoł Paweł, Piotr, przepraszam, w 4,17, że sąd Boży rozpoczyna się od domu Bożego. Czyli widzimy, że te doraźne sądy to zawsze rozpoczynały się od ludzi wierzących. Tak też i tutaj to ukazano w tej przypowieści. Trudnej, bardzo odpowiedzialnej, ale która na umysłach i sercach wyznawców Jezusa Chrystusa powinna wybić szczególne takie piętno i przypomnieć nam o tej odpowiedzialności, jaka na ludziach na nas ciąży. Pan Jezus tą przypowieść ilustrował, nawiązując do charakterystycznych cech owiec i kozłów. Tam z życia brał, jakbyśmy na tej wycieczce w Palestynie byli, to coraz tam takie się stada pasły i owiec, ale i kozły były takie. Rogate, brązowe, pamiętam. Cokolwiek tam było, prawie to jesienią, to już nic nie było, i na mnie wszystko pasły się i żyły. O owcach co Pan Jezus powiedział? Że owce moje głosu mego słuchają, ja je znam, a one idą za mną. W Ewangelii Mateusza, Jana 10:7, kiedy mówi tam o owczarni i o tych owcach. A więc ci wszyscy, którzy słuchają głosu Pana Jezusa, to przez Jezusa są przypodobani do owiec. I owce mają, ja tam rolnikiem nie jestem, ale z tego tam się naczytałem nieraz, że owce mają taką swoją szczególną charakterystykę. Gdyby Pan Jezus przypodobywa je do cech charakteru ludzkiego. Jak popatrzymy, to owce z natury są łagodne, takie przyjaźnie usposobione. Jak mówi Pan Jezus, one głosu mego słuchają i podążają za pasterzem. Natomiast jak się mówi o kozłach, to jest uparty jak kozioł, prawda? Kapryśny, niezależne, ambitne, skąpe i wiele takich innych negatywnych cech charakteru można byłoby tym kozłom przypisać. Dramatyzm tej przypowieści to polega też i na tym, że chociaż Pismo Święte uczy, że po potępieniu na sąd będą, jakby przeznaczone Księgę Objawienia szczególnie o tym, całe systemy religijno-polityczne, Jednak z tej przypowieści wyraźnie wynika, że tym sądem będą pojedynczy ludzie objęci. Chrześcijanie. Tak jak już cytowałem ten werset z listu do Tesaloniczan. Ci, którzy nie są posłuszni Ewangelii Chrystusowej. Ta scena z przypowieści to ukazuje taki ostateczny rozdział między ludźmi dobrymi i ludźmi. I powiem szczerze, nie wiem jak to będzie. Tak tutaj końcówka tej przypowieści tak dramatycznie brzmi, że te kozły, ci, którzy po tej lewicy, to mówi, idźcie w ogień zgotowany diabłu i aniołom jego. Czyli jakby ostatecznie takie zniszczenie. Tymczasem z drugiej strony Pismo Święte uczy, że Bóg jest miłosierny, że w tym tysiącleciu da czas, żeby ktoś tam jeszcze się... Ale myślę, że rzeczą dla chrześcijanina bardziej skazane jest to, nie liczyć, że może tam będziemy mieli jakąś furtkę, czy wielkie grono, czy tam jakieś czasy jeszcze inne, kiedy damy radę się naprawić. Bo Pismo Święte wyraźnie mówi, że się dziś odbywa sąd, dziś jest ten czas przyjemny, dzień zbawienia. Straszne to będzie zawód, to jakaś tak ciarki do mnie przychodzą. Człowiek pomyśli, że jakby tak się po tej lewicy miał znaleźć. I to będzie taki straszliwy zawód, że jak w innym miejscu Pan Jezus powiedział, że wśród tych po lewicy to będzie cała rzesza ludzi, którzy powiedzą, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? To jest Mateusz 7:22, może tu czytamy cały ten werset. Jest cała rzesza ludzi, którym się zdaje, że wyznają, że są chrześcijanami, a tak naprawdę to są od tego chrześcijaństwa, od Jezusa Chrystusa bardzo daleko oddaleni. I to o nich mówił Pan Jezus. Że nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebieskiego. Ale tylko ci, którzy czynią wolę Ojca mojego, który jest w niebiesie. Wiele ich rzeczy dnia onego, rzeczy dla mnie, dla Jezusa. Panie, Panie, i żeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wiele cudów żeśmy nie czynili, a wtedy ja im wyznam, że on was nigdy nie znał. Odstąpcie wtedy ode mnie, którzy czynicie nieprawość. I kiedy takie słowa, wersety czytamy, to może ktoś z boku powie, że straszymy, ale to nie jest straszenie. To jest wskazanie na odpowiedzialność, jaka na wyznawcach Jezusa Chrystusa ciąży. Że możemy być to, co apostoł Paweł tak w liście do Tymoteusza mówi, kiedy charakteryzuje czasy ostateczne, to mówi, że to będą dni trudne, bo ludzie będą tacy, rodzicom nieposłuszni. I jak to ładnie określa, którzy mają co? Kształt pobożności, ale skutku się zapali. A więc chrześcijanie może mieć kształt pobożności. Szczególnie ludzie w bokach mogą na nas patrzeć. Tak jak patrzyli naród izraelski na faryzeuszów, to ich podziwiali, ich długie modlitwy na rogach ulic, wspaniałe suknie, pokazujące pobożność, posty i tak dalej. Ale tak naprawdę, jak Pan Jezus później otworzył ich serca, to mówi, że w środku byli to brudni, nieczyści, jako te misy, które z zewnątrz są naczynie wymyte, ale w środku są pełni drapieństwa. I przedtem Ewangelia ostrzega. I taki stan rzeczy może i dotyczyć również i nas. Bo tu jest mowa o wyznawców Jezusa Chrystusa, ci, którzy uwierzyli, przyjęli Jezusa. A jednak takimi mogą być. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. A więc znaczy to, że na całe te nieraz hałaśliwe, jak na chrześcijaństwo patrzymy, nie chcę tutaj kamieni w nikogo rzucić, ale takie zaangażowanie, to nawet w telewizji nawet nie wiem, o co chodziło, jakąś sztukę teraz taką bluźnierczą, nie wiem, czy bluźnierczą, czy... No ale tutaj ludzie cały protestują, jest strach, popatrzy się to, jak ci ludzie strasznie pobożni. Jak oni walczą o tą wiarę w nimi raz świętym Boga. Ale to wszystko jest tylko przykrywka. Poza tym nie ma tego, co Chrystus przedkłada ponad wszystko. A więc sprawiedliwość, wierność i miłosierdzie. I to zarzucał Pan faryzeuszom w Ewangelii świętego Jana w 23 rozdziale. Teraz będzie wróć Mateusza w 23, tym sławnym rozdziale, w którym właśnie tak odkrył prawdziwe oblicze tych, którzy mieli prowadzić naród izraelski do Boga. Bo biada wam nauczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni, iż dawacie mi święcinę z miętki, zamierzu i z kminu, a opuszczacie poważniejsze rzeczy, zakonie, sąd i miłosierdzie i wiarę. Te rzeczy mieliście czynić, a on ich nie opuszczać. I szczególnie na te rzeczy Chrystus Pan i Bóg Ojciec zwracają uwagę. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara. Po drugie, ta przypowieść mówi o kryteriach sądu. I z tego, jak już czytałem, tak naprawdę to będzie się liczył nasz stosunek do drugiego człowieka. To się okazuje w tej przypowieści, że na koniec Pan Jezus to odkrywa, że bardzo często w życiu, kiedy spotykamy się z ludźmi, to tak jak gdyby on tam stał. I gdybyśmy wiedzieli, że tam za tym człowiekiem to jest Chrystus Pan, to co, byśmy go nakarmili czy nie? To byśmy na pewno nakarmili. Byśmy do więzienia poszli, do szpitala. Ale jak tego nie wiemy, to te nasze postępowanie może, tak jak w tej przypowieści, być różne. To nawet ci, którzy czynili dobrze, to okazuje się, że Pan Jezus ich wynagradza za to, że oni bezinteresownie, szlachetne życie prowadzili względem drugiego człowieka. Bo te ze zdziwieniem zapytają, Panie, kiedyś ty był w więzieniu? Albo kiedy byłeś głodny? Myśmy cię nigdy takim nie widzieli. A Pan mówi, cokolwiek żeście dobrego uczynili dla jednego z tych najmniejszych braci moich, to żeście to dla mnie uczynili. Ten sąd, który się będzie odbywał, to będzie się też odbywał według pewnych zasad, jak mówi apostoł Jakub. W swoim drugim liście, w drugim rozdziale, a w 13 wersecie, że sąd dla tego, kto nie miał w życiu miłosierdzia, to będzie jaki? Też będzie sąd bez miłosierdzia. Drugi rozdział, 13 werset. Albowiem sąd bez miłosierdzia będzie temu, co nie czynił miłosierdzia. Ale miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Czyli znów kolejne wytyczne, tak bardzo ważne dla nas. Abyśmy względem drugiego człowieka okazywali miłosierdzie. Żebyśmy się nadymali, zamykali sobie, tam ktoś tam krzywdę zrobił. Nawet mamy słuszne powody. Jednak Pan Jezus dał cały szereg takich wspaniałych przykładów, kiedy otworzył swoje serce na drugiego człowieka. Mówię, najpiękniejszym chyba to jest tym przykładem, kiedy powinien mieć pretensje do Piotra, prawda? kiedy w ten sposób, no, ewidentny, świadomy, pod przysięgą, powiedział: nie znam tego człowieka. A przebywał z nim 3,5 roku. Był przez niego karmiony, żywiony. Jak mówi Pan Jezus, jak ze mną przebywaliście, to nikomu z was niczego co nie zabrało. A jednak Piotr tylko okazał się tylko człowiekiem, tak, którego diabeł przesiewał, doświadczał. A Pan Jezus okazał mu tylko miłosierdzie, tylko miłość, a nie krzty wyrzutów. I może takie postępowanie jest o dużo lepsze i przynosi lepszy skutek niż może jakaś walka, zaangażowanie i, czy prawda, wykluczenie kogoś czy czegoś. Możemy więc powiedzieć, że kto więc może pomóc drugiemu człowiekowi, a odmawia mu pomocy w ciężkiej sytuacji, to ten nie może spodziewać się usprawiedliwienia. Pan Jezus na to dał wiele przykładów. Ta wspaniała przypowieść o Samarytaninie. Oto człowieka zbójcy pobili. I ten Samarytanin przeszedł kapłan, przeszedł lewita. W zasadzie ludzie, którzy powołani byli do tego w narodzie izraelskim, aby dobrze czynić, aby opiekować się tymi zbolami. Mógł i przejść obok ten Samarytanin, ale on jednak stanął i pochylił się. I pomógł temu człowiekowi. Dlatego Pismo Święte mówi, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, to grzech. Z takich grzechów na tym sądzie będziemy rozliczeni. Ile to razy, jak sobie popatrzymy, ja o sobie mogę powiedzieć. Jednak człowiek nie wyciągnął ręki może do końca, czy przeszedł obok, czy głowę odwrócił, że nie chce widzieć biedy i problemu drugiego człowieka. Bo przed Bogiem to liczy się tylko wiara, która jest czynna w miłości. Tak mówi apostoł Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale. A apostoł Jakub w 2 rozdziale i 17 wersecie to tam wprost wykłada kawę na ławę i mówi: także i wiara nie ma uczynków, martwa jest sama co sobie. A więc jeżeli mówimy, że wierzymy, jeżeli mówimy to, co żeśmy czytali: Panie, Panie, w imieniu Twoim żeśmy prorokowali, wydawali świadectwo, a za tym wszystkim nie szedł dobry stosunek do drugiego człowieka, serdeczność, wiara i miłość, to bez takiej wiary nie można się Panu Bogu podobać. I możemy być raczej wtedy nastawieni na straszliwe rozczarowanie, którego na tym sądzie doświadczą ci, których Pan postawi po lewicy. Po trzecie, z tej przypowieści wynika to, co już troszeczkę zasygnalizowałem. Ale przypowieść ta uczy, że jeżeli cokolwiek czynimy z właściwych pobudek dla drugiego człowieka, dla bliźniego, nawet Ewangelia Pana Jezusa uczy, że jeżeli dobrze czynicie tym, co wam dobrze czynią, to co? To jakież wy macie te zasługi? A Ewangelia uczy, że powinniśmy, chrześcijanie, zdobyć się na to, że umieć nawet dobrze czynić dla tych ludzi, których nie lubi, powiem wprost. Albo którzy nas nie ma, jednak jeżeli są w potrzebie. Przecież ten Samarytanin to był znienawidzony przez Żydów. Jednak on się pochylił na tym człowiekiem. I jeżeli to będziemy czynili dla tych innych ludzi, to się okazuje, że czynimy to dla samego Pana Jezusa. Bo kiedy Pan, to już sygnalizowałem, mówi te owce: Panie, kiedyśmy Cię takim widzieli? A tak naprawdę to wtedy, gdyby literalnie wziąć tą przypowieść, to Tak naprawdę temu Jezusowi można było dobrze zrobić wtedy, 2000 lat temu, wśród tych, którzy żyli, którzy z Nim obcowali. I były istoty, które rzeczywiście, chociaż w większości Pan dobrze czynił, ale były istoty, które też naszym Panem zapłakały i pochyliły się i pomogły. A 2000 lat, jeszcze Chrystus siedzi wysoko w niebie. Nie mamy do Niego dostępu, jedynie przez nasze modlitwy. Dlatego On później powie, że to ten najmniejszy z braci, który był w potrzebie, który był w więzieniu, którego trzeba było nakarmić, odziać, ubrać, odwiedzić, to byłem ja zamiast. Straszna odpowiedzialność, bracia, na nas ciąży. Dlatego też Pismo Święte zachęca, abyśmy cokolwiek czynimy, to czynili to tak naprawdę serdecznie, w duszy i czynili to dla Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Kolosensów w 2 rozdziale takie wspaniałe słowa zachęty nam daje. Na 3:23. A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie. Co to znaczy z duszy czynić? To takie stare, oddane jest te. Ale do serca, serdecznie, nie poniewolnie. Ale tak jak mówię, ochotnego dawcę Bóg miłuje. A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako Panu, a nie ludziom. Chociaż to za tymi ludźmi Chrystus Pan stoi. A jeszcze jeden werset z Efezów 6:6. Słudzy, posłuszni bądźcie Panom według ciała, z bojaźnią i ze drżeniem w prostości serca waszego jako Chrystusowi. Nie na oko służąc, jako ci, którzy się ludziom podobać chcą, ale jako złudzy Chrystusowi, czyniąc z duszy wolę Bożą. Coś w człowieku jest takiego, że jak ludzie na niego patrzą, chce się ludziom przypodobać, to co? To jest w stanie dobrze czynić. Ale Pan Bóg i Ewangelia tego uczy, że Pan Bóg najbardziej doceni i Chrystus Pan w swoim królestwie, to bezinteresowność. Że nie dla naszego poklasku, żeśmy to czynili. A często jakże bardzo ten nasz poklask, uznanie, to za co potępiał Pan Jezus faryzeuszy, to nas też dotyczy. Strasznie jesteśmy tacy, no, zbudowani, jak ktoś nas pochwali, czy tam dobre kazanie, żeśmy mówili, czy to. Ale my, jak mówi Ewangelia, jako słudzy bezużyteczni, raczej tak powiedzieć. Że tylko sługa. Tak bodajże ten werset tam brzmi. A więc to powinno być wystarczającą pobudką dla wyznawców Jezusa Chrystusa, aby się wzajemnie miłowali z miłości, z serdeczności. To naszą społeczność, nie tylko naszą zborową, rodzinną, ale i to na zewnątrz, żebyśmy budowali. Abyśmy się wzajemnie miłowali, jak i On nas umiłował. A także sobie wzajemnie przebaczali, jak i On nam przebacza. On powiedział w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, 34 rozdział, wersy. Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali, jako mi ja was umiłował, abyście się i wy społecznie miłowali. Stąd poznają wszyscy, społeczeństwo na zewnątrz, stąd poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim. Ale tą miłość jedni przeciwko drugim można okazać jak to. Najprościej jest powiedzieć, kocham Cię, ale to co Jakub mówił, to ma być poparte uczynkiem. Opowiadanie o sądnym dniu też ujawnia charakter tych podsądnych, tych owiec i tych kozłów. Jak przed chwilą mówiłem, jednych to zachowała taka spontaniczna gotowość pomocy potrzebującym, drugiemu człowiekowi. Natomiast stosunek tych drugich to nacechowany był egoizmem. To z ich rozumowania wynika, kiedy Pan tam ich mówi precz ode mnie. Panie, nigdy żeśmy Cię takim, co? Nie widzieli. Ale wniosek jest taki, aha, gdybyśmy wiedzieli, że Ty jesteś, to byśmy to czynili. Pan Jezus tak naprawdę to od nikogo nie wymaga rzeczy niemożliwych. To wymaga rzeczy prostych, ale my ludzie skażeni grzechem, to jednak w wielu przypadkach jest to naprawdę duży problem i trudność. Dlatego mając na uwadze tą przypowieść, że musimy ze wszystkiego, ba, nie tylko z uczynku. Pan Jezus w jednym miejscu powiedział, bodajże w Ewangelii Mateusza, to jest napisane, chyba 12, że kiedy staniemy przed tą stolicą Chrystusową, to tak, dobry człowiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre. Zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe. Więc jeżeli wynosimy i czynimy dobrze, to stan naszego serca jest dobry. Ale powiadam wam, że z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień co? Sąd. Straszne? Straszne. Jak popatrzymy nieraz na siebie, ile to szczególnie. Strasznie mi się podoba, już to nieraz wam cytowałem, to taka piosenka jest, taki kudłaty ją tam śpiewa. Nie wiem, to brzmi tak bodajże. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów. To jest do tego Ewangelia zapisane. Szczególnie w nerwach, kiedy w uniesieniu się popatrzymy, ile głupot człowiek nieraz powie. A, wystrzeli, a potem do końca życia żąda. Niestety poleciało. I z każdego takiego słowa, nie tylko z uczynku, zdamy rachunek, kiedy staniemy przed stolicą Chrystusową. Historia powyższa w tej przypowieści uczy nas, że wraz z przyjściem Chrystusa Pana z aniołami mocy Jego, z tysiącami, jak mówi inne jeszcze miejsca w Piśmie Świętym, gdzie do Tesaloniczan, to rozpocznie się sąd, który ujawni, myślę, że to też będzie związane z zmartwychwstaniem. Jak apostoł Paweł mówi, że do królu Feliksie, przed Feliksem. Zawsze mówię, że przed Agrypą. Ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, że nie przed Agrypą, a przed Feliksem, jak stały mówi, że chociaż to niektórzy uważają za heretyctwo, to zaprawdę wie, że będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i nie stanie. Wciąż powtarzam, jak to technicznie, nie mam zielonego pojęcia. Ale będzie. Stanie się faktem i rzeczywistością. Ten sąd ujawnia rzeczywisty charakter każdego człowieka. Bo Pismo Święte wyraźnie mówi, że na tym sądzie to nawet rzeczy ukryte, które żeśmy ukryli przed żoną, mężem, dziećmi, bratem, siostrą, przed ludźmi. To te rzeczy ukryte będą na jaw wyciągnięte, czy nie? Chcę tak nieraz to czytać, jak przez życie przelecę, to trzeba będzie się pod piasek zdapać ze wstydu. A może jednak Pan Bóg będzie na tyle miłosierny, jak ten wspaniały psalm Dawida mówi: Panie, oddal grzechy nasze jako wschód od zachodu i zapomnij to. Myślę, że może tak być, ale jeżeli tych dobrych rzeczy więcej nad nami będzie. Albo Krwawy sąd to odbędzie się, tak sobie wyobrażam to, w cztery oczy z Panem. To jeszcze jakoś to człowiek by, nie? Lżej by był. Wtedy tak naprawdę to dostrzeżemy różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. Między tym, kto Bogu służy, a temu, kto mu nie służy, jak mówi Malachiasz 3,18. Na pewno będzie to sąd jaki? Sprawiedliwy. Ale od tego sądu nie trzeba będzie się odwoływać. Tak jak dzisiaj mamy apelacje do apelacji. Bo apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, kiedy przemawiał do Greków, to w 17 rozdziale, 31 wersecie i te wersety obok tak mówi. Aczkolwiek wtedy przeglądał Bóg czasom tej nieświadomości, ale teraz oznajmuje ludziom wszystkim wszędzie, aby pokutowali. Oznajmuje wszystkim wszędzie, że nie masz nikim innym zbawienia, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Dlatego, że postanowił dzień, w którym będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości. Przed męża, którego na to naznaczył, upewniając o tym wszystkich, zbudziwszy go od umarłych. Ten sąd będzie sprawiedliwy, bezstronny, dokładny. A wyrok, jaki zapadnie na tym sądzie, wygląda, że będzie ostateczny. To jest dramat, to jest straszne, ja powiem. Czy on będzie ostateczny tylko nas, wyznawców Jezusa Chrystusa? Dlatego mówię, im głębiej wnikam, się nad tym zastanawiam, nie chciałbym, aby to był ostateczny wyrok. Ale skoro tak Pismo Święte uczy i nakazuje, to pamiętajmy na tym. Odpowiedzialności. Że to tak naprawdę to już dziś decydujemy o swoim własnym losie. Skoro przyjmijmy to za pewnik, że dziś decydujemy o swoim własnym losie, to uczyjmy to mądrze. Uczyjmy to, weźmy przykład z narodu izraelskiego. Pan Bóg im powiedział, że ja przed wami kładę drogę życia i drogę śmierci. Wybierzmy drogę życia, pamiętajmy jedni na drugich. Pamiętajmy, abyśmy otwarci byli na potrzeby każdego człowieka. Czy nam bliskiego, czy dalekiego. A wtedy takim życiem to wydamy najlepsze świadectwo Ewangelii. Wtedy na pewno będziemy zaliczeni do owiec, czego życia i w sobie kończy. Thank you.